23 minuty po 21. Magazyn Między Nami Zwierzętami. Dzisiaj rozmawiamy o tym, dokąd Zielona Góra zmierza, w jaką stronę idzie, jeśli chodzi też o przede wszystkim o zieleń miejską. Tomasz Nesterowicz, kandydat na prezydenta Zielonej Góry. Sebastian Pielichowski, edukator przyrodniczy z żywej edukacji. Joanna Lidan, prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększenia Miasta. Paweł Zalewski, członek ruchu miejskiego Zielona Góra. Chciałabym porozmawiać jeszcze przez te kilka następnych kilkanaście minut o tym, właściwie w jaki sposób można w tej chwili zaplanować to, co się będzie działo w Zielonej Górze przez następne lata, bo wiemy już, że prawdopodobnie miasto ogród nie powstanie, nie ma takiej szansy. Jest ta zabudowa zbyt ciasna. Chciałam zapytać też Państwa o Park Tysiąclecia. Co z Parkiem Tysiąclecia? Co tam się będzie działo? Co będzie działo się z lasem przy ulicy Wyspiańskiego, tam gdzie jest byłe miasteczko ruchu drogowego? Co z nowo powstałymi osiedlami, chociażby osiedlem Czarkowo przy Łężycy? W jaki sposób tam mieszkańcy mogliby fajnie spędzać czas? No bo jeżeli chodzi się do pobliskiego lasu sosnowego, tą ścieżką, którą przemierzają zwykle właściciele psów, które zostawiają tam swoje odchody. No nie jest to po prostu przyjemne. To nie jest miejsce przyjazne mieszkańcom. Nikt o tym na razie nie myśli, że tam mogłoby coś ciekawego powstać, chociażby na przykład, nie wiem, wspólnie z lasami państwowymi. Jak musiałoby to studium zagospodarowania, co musiałoby uwzględnić? Joanna.
Studium zagospodarowania Zielonej Góry, czyli to, którego tak bardzo potrzebujemy od czasów połączenia się z gminą.
Ale nie ma.
No nie ma go niestety. Nie tylko aktywiści, ale również niektórzy radni apelowali do prezydenta o to, żeby po połączeniu takie studium było. Żebyśmy wiedzieli, w którym kierunku właściwie Zielona Góra ma zmierzać pod względem przestrzennym i urbanistycznym.
Kiedy zaproszę tutaj prezydenta, zapytam go o to.
No ja myślę, że to jest... Studium nie ma dlatego, żeby móc sobie dysponować ziemią, tak jak dyktują to na przykład deweloperzy, tak? Że studium może zakładać, że w pewnym miejscu nie może być ze względów, nie wiem, przyrodniczych czy środowiskowych inwestycji. A jeżeli tego studium nie ma, to sobie możemy planem zmieniać, tak jak i sobie właściwie, czy tam warunkami zabudowy, zabudowywać pewne miejsca. Więc to jest też niewygodne dla włodarzy, którzy no, nie szanują tej przestrzeni. I którym zależy na tym, żeby nie zależy na tym, żeby nie było chaosu po prostu przestrzennego w mieście.
A jest teraz chaos?
A dzisiaj mamy szczególnie ta ostatnia kadencja pokazuje, że chaos, jeżeli chodzi o przestrzeń miejską, jest ogromny. Straciliśmy już wiele terenów. Ja nie chcę tutaj teraz jakichś czarnych wizji roztaczać, ale myślę, że o tym trzeba absolutnie powiedzieć, że pewne miejsca są już na zawsze stracone, ponieważ przejęli je deweloperzy i tam, gdzie mogły być ewentualnie parki dla ciasnego śródmieścia, na przykład przypomnę taki fajny teren z drzewami do niedawna, z ogrodem, byłymi ogrodami pomiędzy Reja a Moniuszki, został sprzedany deweloperowi. Ludzie, którzy dookoła korzystali z tego terenu przez lata, doznali wtedy ogromnego szoku. Sama z nimi osobiście rozmawiałam, ponieważ na tyłach swoich domów, kamienic przy ulicy Jedności, kamienic przy ulicy Reja, no stracili teren, który będąc zagospodarowanym, mógł być rzeczywiście atrakcyjny. Wtedy nie był zagospodarowany, więc mówiło się, że tam jest śmietnik, więc trzeba sprzedać. To jest taka tendencja, którą pewnie wielu z nas obserwuje w mieście, że teren zielony doprowadza się do jakiejś degradacji, do zanieczyszczenia, nie dba się o niego, a potem mówi się o tym, to była tylko jakiś wychodek dla psów, nic nie warte, więc sprzedaliśmy deweloperowi. Tak się mówiło, proszę Państwa, o wzgórzu Braniborskim, które było terenem historycznym zielonym, na którym dzisiaj za chwilę powstanie niestety najprawdopodobniej budynek deweloperski. Tak się mówiło o wielu terenach, które...
Sebastian Pilichowski mówił dzisiaj godzinę temu o tym, że to była prawdopodobnie pierwsza po wojnie inwentaryzacja drzew w Zielonej Górze.
Przydrożnych.
Tak. Przydrożnych.
Bo musimy też rozróżnić, że są drzewa pod zarządem na przykład spółdzielni mieszkaniowych również i tych drzew na przykład nie obejmował nasz przegląd. My dokonaliśmy przeglądu drzew, którymi dysponuje miasto tak naprawdę i były to drzewa przydrożne, czyli te najbardziej konfliktowe tak naprawdę oczywiście, bo parkingi, samochody, ruch, piesi, można wymieniać długo. No i pytanie właściwie, dlaczego dopiero teraz? W momencie, kiedy mamy tak dużo drzew, niestety, ale już no, w stanie tragicznym, agonalnym, posunięte choroby.
Może ktoś powiedzieć, dobrze, że wreszcie.
Oczywiście, że z tego trzeba się cieszyć, że wreszcie, tylko że to jest pokłosie tego, że był taki twór do niedawna, przez krótki czas, nazywał się Biuro Kształtowania Zieleni i bardzo dobry fachowiec, kierownik Artur Maj. Po pierwsze, bo też wymagało rzeczywiście, to było też wynikiem połączenia, że trzeba było to zrobić, ale inwentaryzacja pomników przyrody, w którą już byłem zaangażowany, ożywionych, czy właśnie przegląd tych drzew przydrożnych, to było pokłosie działalności Biura Kształtowania Zieleni, którego nie ma. I tu trzeba zadać pytanie również, czy jednak nie byłoby lepiej, gdyby to Biuro Kształtowania Zieleni istniało, ponieważ były rozdzielone kompetencje między Biurem Kształtowania Zieleni a Biurem Ochrony Środowiska. I dobrze, że były rozdzielone, bo rzeczywiście zieleń miejska wówczas była również rozdzielona jeszcze pomiędzy ZGKiM a Biuro Kształtowania Zieleni. I dobrze byłoby rzeczywiście skonsolidować, no ale na dzisiejszy znowu mamy to rozdzielone tak naprawdę. Biuro Ochrony Środowiska jedno, ZGK to drugie.
Właśnie,
ciężko porównywać się z Poznaniem oczywiście z wielu względów, ale myślę, że Poznań ma całkiem nie najgorszy ten system dysponowania no, dużym budżetem na zieleń, ma wydzieloną komórkę miejską i wydaje mi się, że przynajmniej w jakimś zakresie powinniśmy się wzorować tym, ponieważ no my jeszcze no dobrze, tą zieleń widzimy. Na
muszę,
przykład, ale...
muszę przerwać, bo mówisz o tym, że mówisz o Poznaniu, mówicie o tym, że jest chaos, że nie będzie też już miasta ogrodu, no to właściwie o tych stratach różnych terenach, no to właściwie co? Co można zrobić
możemy,
w tej Zielonej Górze?
No przede wszystkim, o czym tu już w kulisach rozmawialiśmy, pewnie to się pojawi, zadbać o to, co jest w pierwszym rzędzie, zobaczyć, co utraciliśmy i postarać się to odzyskać, a następnie jeszcze to powiększyć. Tak ja uważam.
Są takie tereny w mieście, które tak naprawdę mieszkańcy wyrwali, że tak powiem, deweloperom. Przypominam właśnie miasteczko Ruchu, czy choćby lasek przy osiedlu Zdrojowym, gdzie też były plany przecież sprzedaży.
Ale co można byłoby tam zrobić?
Tam można by było właśnie pozostawić to jako tereny zielone, czyli żeby ci ludzie, którzy mieszkają wokół, mieli tą bliskość tych terenów zielonych i parków, prawda? Przecież na terenie zielonym nie trzeba robić nie wiadomo jakich fajerwerków, tak? Las jest wartością samą w sobie, przyroda jest wartością samą w sobie i...
Ale ławeczka by się przydała.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To przecież ławeczki w parku piastowskim, w lesie piastowskim tak naprawdę, na wzgórzach piastowskich są mocno pożądane przez starsze osoby, które z niego korzystają, ale jest to widocznie jakaś ogromna trudność postawienie ławek. Słyszałam też taką opinię prezydenta, że nie stawiamy koszy na śmieci w lasach, no bo wokół koszy wtedy się robi śmietnisko i w ogóle nie ma komu tego sprzątać. No, stawiajmy ławki, tak, stawiajmy śmietniki i pozwólmy ludziom korzystać z tych terenów zielonych, które jeszcze wokół miasta mamy, chociażby w taki sposób.
Mhm. Ale co można jeszcze zrobić? Jakie na przykład nasadzenia powinny znaleźć się w Zielonej Górze? Mówię o tej części śródmieścia. Mhm. Bo przecież trochę drzew dużych zostało wyciętych i w zamian za to nie posadzono na przykład na tam...
Nie sadzi się w ogóle drzew, tak naprawdę.
Są takie miejsca, są po prostu puste trawniczki, w których, na których środku można po prostu posadzić fajne drzewo.
Znaczy, zgodnie z ustawą o ochronie środowiska należałoby też odtwarzać te zadrzewienia. Zadrzewienia z definicji to także są pojedyncze drzewa. A co można zrobić... Wydaje mi się, że można łączyć też te tereny zielone, te parki, które już są w jeden spójny system zielony miasta.
Ale jak?
Tworząc na przykład w ciągach komunikacyjnych zadrzewienia, zakrzewienia, gdzie mogłyby się przemieszczać też różne inne organizmy, owady czy ptaki i pomiędzy tymi poszczególnymi parkami wymieniać się. I to tworzyłoby też bioróżnorodność, o której bardzo dużo się mówi jakby w tym programie ochrony środowiska, a tak naprawdę no, jest duży problem ze zrozumieniem jakby czym jest ta bioróżnorodność, tak? Że to jest wzmacnianie jakby tych rodzimych gatunków, wzmacnianie tej przyrody naszej tutaj polskiej, tak? Mhm. Nie dosadzanie jakichś obcych gatunków i sadzanie jakichś pięknych krzewów obcych, które nie stanowią dla tej przyrody wartości tak naprawdę.
Czyli szukać tego, co lokalne.
Tak.
To,
tak,
co tutaj
tak,
rosło, to, co jest nam potrzebne.
Łączyć ze sobą te wszystkie parki, tam, gdzie tylko jest jeszcze możliwość powiększania, tak jak mówił Sebastian, to powiększać, nie ograniczać, po to też mieszkańcy z własnej inicjatywy oddolnej, na przykład zaproponowali stworzenie ochronę Parku Breniborskiego czy Lasu Liliowego, żeby po prostu mieć te enklawy zieleni, które będą mieli blisko siebie. To, co właśnie cały czas mówię, że ludzie potrzebują blisko tego terenu zielonego, żeby codziennie po pracy móc sobie wieczorem wyjść, odpocząć tam, posiedzieć, pospacerować, czy wyjść sobie na rower, a nie 40 kilometrów gdzieś, czy 20, czy gdzieś po prostu poza Zieloną Górę. To z tym może być problem. Z tym można raz na w tydzień, weekend, czy raz w miesiącu sobie gdzieś pojechać. W tej chwili mamy koncepcję w Zielonej Górze miasto w lesie. Ale są przecież, Łódź na przykład jest uznawana za miasto park.
Ale przepraszam, jaka to jest koncepcja miasto w lesie? No przecież Zielona Góra jest w lesie.
No więc właśnie, no to jest taka koncepcja, że zagęszczamy zabudowę w centrum, w tej starej Zielonej Górze. Wszystkie tereny zielone powoli likwidujemy, bo tak samo w Parku Braniborskim w tej chwili trwa walka mieszkańców z władzami o jakby zachowanie w całości tego parku, tak jak został on tam ustanowiony jako chroniony obszar. Także no, w ten sposób.
Panie Tomaszu, startuje pan tutaj na prezydenta. Skąd by pan wziął pieniądze na takie pomysły? Teraz szerokim strumieniem płyną pieniądze na rewitalizację terenów, chociażby Wzgórza Winnego. A skąd by pan wziął pieniądze na przykład na takie nasadzenia zastępcze lip w miejsce ściętych ostatnio tych dużych drzew?
Znaczy, zacznijmy od tego, że także może po kolei. Tak jak tutaj w przerwie rozmawialiśmy poza anteną, jestem zdania, że pierwsza rzecz, to, tak już to było wspomniane, to trzeba zadbać o to, co mamy. Wbrew pozorom...
A jaka część budżetu idzie na takie nadbanie o to, co jest? Pamięta pan?
Nie odpowiem na to pytanie. Dlatego, że tak naprawdę zależy jeszcze, którą zieleń i jak oceniamy. Tak formalnie mamy działania rewitalizacyjne prowadzone tak na parkach. Czy formą dbania o zieleninę w cudzysłowie w Zielonej Górze miała być budowa wieży widokowej?
Tak? Ale nie, chodziło mi na przykład o takie fachowe przycinanie drzew.
Fachowe?
Zostały.
Wie pani co, nie chciałbym nikogo obrazić, ale ja niewiele widziałem drzew w Zielonej Górze, które by były przycinane z wykorzystaniem tego przymiotnika, które pani wykorzystała.
Ale pieniądze na to pewnie szły, no bo tak. ktoś to ciął.
No tak, drzewa są cięte, tylko że ja nie widziałem, żeby miejsca cięć były potem w jakiejkolwiek formie zabezpieczane. I to są te miejsca, przez które potem różnego rodzaju wirusy, grzyby dostają się do drzew. Skutkiem czego po 10, 15, 20 latach podczas inwentaryzacji nagle się okazuje, że drzewo nadaje się już tylko do wycięcia. I w wielu wypadkach, gdyby tego drzewa nikt nie ruszał, tak, to nie mielibyśmy tej sytuacji, bo nie byłoby ran na tych drzewach. Tak? A na tych drzewach po prostu były niezabezpieczone rany, które się stały miejscem, gdzie ta infekcja się tam gdzieś tam potem dostała. Poza tym, żeby przycinać drzewa, też trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli się zaburza symetrię, a często niestety, jak ja obserwuję, chlaśnie się jedną gałąź, bo ona akurat przeszkadza, jest nad drogą, zaburza się symetrię, to powoduje, że jak przychodzi taki ksawery, tak, drzewo nagle się traci balans, tak? No i mamy nieszczęście, które jest dodatkowym argumentem, że trzeba drzewa wyciąć. Ja przypominam, że myśmy się łączyli z gminą pod hasłem, a przynajmniej taka wersja była w Zielonej Górze, że nie mamy już przestrzeni, żeby nie zagęszczać zabudowy w mieście, musimy się powiększyć, żebyśmy mogli równomiernie tak gdzieś te budynki tworzyć. I teraz co dalszy krok? Tak? Dlaczego jest potrzebne studium i planowanie? Dlatego, że nigdzie nie jest powiedziane, że my się musimy zgadzać jako mieszkańcy, żeby Zielona Góra składała się z bloku przy bloku.
Ale to przecież jest... mieszkańcy właściwie nie mają na to wpływu. No pewnego pięknego
mają
dnia się budzą, patrzą i...
Pierwsze mają przez wybory, przez to, jakiego prezydenta wybierają, jakich radnych wybierają.
A ja może się przyzwyczaili po prostu, że tak jest, bo tak jest od wielu lat.
Może tak. Dlaczego na przykład taka dygresja, czy taka wrzutka? Czy jestem zwolennikiem stworzenia rad dzielnic? Tak, bo rady dzielnicy są takim narzędziem, który pozwala mieszkańcom mieć bezpośredni wpływ na to, co robi miasto. Dlaczego prezydent nie chce rad dzielnic obecne? Dlatego, że to by było ograniczenie. Tak właśnie na te wszystkie działania, o których my rozmawiałem. Bo wtedy by się okazywało, że rada dzielnicy mogłaby zablokować. My już, przypominam, mamy jedną radę dzielnicy w dzielnicy Nowe Miasto. I proszę zobaczyć, tam jest przestrzeń, gdzie jest w zasadzie spokój. Tak za wyjątkiem teraz jedynej sytuacji związanej z przychodnią, tam jest w zasadzie spokój. A dlaczego ta zieleń jest też dosyć istotna? Tam, my mówimy o takich rzeczach już takich bardzo technicznych, tak? Nie wiem, trzymanie gleby, kwestia wody, filtry powietrza, tak? Tego typu kliny zielone powodują, że też miasto się tak nie nagrzewa w lecie, bo zupełnie inaczej wygląda rozkład.
Ja dzisiaj jechałam Westerplatte i po prostu myślę sobie, że czemu włączać w samochodzie klimatyzację, bo to jest właściwie też bardzo takie nieekologiczne.
Można wymieniać długo, jakie są korzyści zachowania takiej przestrzeni, ale Chińczycy stworzyli coś, co się nazywa Feng Shui.
Czyli, ale pan się dużo o Chińczykach mówi.
Wie pani co, bo ku zaskoczeniu mojemu po kiedyś takiej wizycie w Chinach się bardzo mocno zacząłem interesować, jak to u nich wygląda. Się okazuje, że Chińczycy są chyba jednym z tych państw, może za wyjątkiem państw arabskich, które wkładają bardzo dużo pieniędzy w tworzenie różnego rodzaju ekologicznych rozwiązań. Tak? Oni już przerobili u siebie te wszystkie różne pomysły industrialne i oni teraz zaczynają mieć świadomość tego, że przestrzenie zielone w miastach są projektowane, tak? Drzewa nad drogami, bo jest chłodniej. To, co pani powiedziała o klimatyzacji, nie trzeba. Asfalt się tak nie nagrzewa. Jest wiele korzyści.
To może dobre przed nami jeszcze.
I wracając do Zielonej Góry, kolejny krok. Trzeba pamiętać o tym, że za wycinkę drzew, jak już ktoś wycina, on jest zobowiązany do nasadzeń. Tak? Trzeba, tych nasadzeń pilnować. Ja śmiem twierdzić, że w Zielonej Górze nasadzeń nikt nie pilnuje.
Poza tym kto ma to pilnować?
No, miasto. Przepraszam, jeżeli wydaje zgodę i elementem zgody jest dokonanie nasadzeń, to tego trzeba pilnować. Kolejna rzecz, co do nasadzeń. My nie dajmy sobie wmówić, że za wycięcie jest na przykład 150-letniej lipy równoważnikiem biologicznym będzie nasadzenie, nie wiem, nawet 1000 drzew. Prawda jest taka, że niestety nie zrównoważy nam to tego, co biologicznie daje takie dorosłe drzewo, tak choćby wymiany tlenowej. My się potem dziwimy, dlaczego, ja nie mówię o tym, że ktoś ma pecha i ma alergię, tak? Ale dlaczego potem tyle dzieci choruje, dlaczego my już mamy ładną tablicę, na którą pieniądze się znalazły, żeby nas informowała o tym, że jest złe powietrze w Zielonej Górze.
Panie Tomaszu,
robić,
ale
żeby było dobre.
Bo ja też bardzo chciałabym dać czas Piotrkowi Dziwakowskiemu, który zawsze na koniec między nami zwierzętami opowiada o tym, co dzieje się u żurawi. Nie odpowiedział mi pan jeszcze na pytanie, skąd pieniądze? Bo obecna ekipa rządząca wzięła pieniądze na rewitalizację ze środków, tak, z programów Unii Europejskiej. A skąd pan by wziął na te pomysły?
Znaczy jest kilka rzeczy, z których ja chcę, jeśli chodzi o budżet miasta, zrezygnować. Tak? Wolę na przykład rozwiązanie pod tytułem inwestować w zielone płuca Zielonej Góry, niż dofinansowywać od już w sumie 12 lat loty za bardzo nie wiadomo gdzie. Tak? Więc w tym wypadku mówimy o kilku milionach złotych. Więc zawsze jest kwestia określenia priorytetów. Niestety przed Zieloną Górą będzie kilka lat chudych, tak? Bo to nie tylko to, że nam się skończą pieniądze unijne. My z tyłu głowy jeszcze miejmy to, że mamy już około 250 milionów złotych do spłaty. Tak? To jest trochę sytuację taką, gdzie my pieniądze unijne niestety nie inwestowaliśmy, a je wydawaliśmy. To jest trochę taka sytuacja, jakby ktoś do każdego pokoju w domu kupował sobie ładny telewizor. Tak? No bo ma promocji może sobie kupić, nie zastanawiając się tak naprawdę, co będzie po tym, jak przyjdzie kredyt, przyjdą rachunki i my mamy taką trochę sytuację. Więc to, o co się mnie pani zapytała. Część działań tak naprawdę trzeba zrobić. To studium, planowanie, pilnowanie tego, żeby były realizowane inwestycje zgodnie z studium, bo dla mnie szokiem było to, że jak w trakcie jednej z dyskusji na temat Wzgórza Braniborskiego ja się dowiedziałem, że w sumie studium nie jest wiążące. Tak, coś takiego usłyszałem.
Od kogo?
Od jednego z urzędników miejskich, tak? Więc to było dla mnie, szczerze mówiąc, dla mnie to był delikatny szok, że w ogóle ktoś dopuszcza taką możliwość takiego działania. To tak jakby ktoś powiedział, że w sumie prawo nie jest wiążące, tak? I to są te rzeczy podstawowe. A to, co tu też gdzieś padło, że utrzymanie zieleni jest tańsze zdecydowanie niż odtwarzanie. Tak? I ja nie myślę tutaj o nasadzaniach kwiatków na ulicach. Jeżeli by się rzeczywiście dbano o te drzewa, tak? Byłby podmiot, który się zajmuje w mieście instytucjonalnie i robi to dobrze, to podejrzewam, że my byśmy dzisiaj nie mieli o czym rozmawiać.
Niebawem kolejna z cyklu audycji Dokąd zmierzasz, Zielona Góro. Panie Tomaszu, zasadził pan drzewo w swoim życiu?
Tak.
A, myślałam, że to jeszcze przed panem. I to chyba ważne. Może my, mieszkańcy, powinniśmy zacząć sadzić drzewa po prostu. Chociaż jest to nielegalne.
Po partyzancku póki co.
Nielegalne, ale tam, gdzie możemy, może każdy ma jakąś tam swoje miejsce i może po prostu posadzić.
Tak robili poprzedni użytkownicy miasta, jak się nazywało jeszcze Grimberg. Sadzili drzewa.
I potem trzeba je jeszcze podlewać. Hubert Pietroński, który audycję realizuje, na pewno o to dba. Hubert, a ty posadziłeś drzewo? Kiwa głową, tak, że bardzo dużo pokazuje. Cały las, to najważniejsze, może to właśnie w rękach nas wszystkich. Bardzo dziękuję. Tomasz Nesterowicz, kandydat na prezydenta Zielonej Góry.
Dobranoc państwu.
Sebastian Pielichowski, edukator przyrodniczy, Żywa Edukacja.
Dziękuję bardzo.
Joanna Lidan, prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta.
Dobranoc.
I Paweł Zalewski, członek ruchu miejskiego Zielona Góra.
Dziękuję, dobranoc.
A przed nami rozmowa z Piotrkiem Dziełakowskim, ale to może jeszcze chwileczkę, jeszcze parę minut oddechu.